Chwała Bogu, bracia i siostry, że możemy słyszeć o miłości, która nas szukała i znalazła. Gdzie byśmy byli i jakimi byśmy byli bez tej miłości, bez tej Bożej łaski. Wdzięczny jestem Bogu za to, że mogłem również doznać Jego miłości i doznaję jej każdego dnia. Każdego dnia Bóg nie przestaje nas kochać. Nie przestaje nas kochać. Chwała Panu. Chciałbym dzisiaj się podzielić słowem, ale najpierw, znaczy u siebie się czuję na tyle pewnie, że zadaję pytania, a u was nie. Nie wiem, czy w ogóle umiecie odpowiadać, w sensie, czy macie zwyczaj odpowiadać. Może macie taki zwyczaj, że trzeba przyjść i złożyć ręce pobożnie i nic nie mówić. Bo tak, nie wiem, to jest dobry też zwyczaj, nie powiem, dobry taki być. Lepiej jak jest człowiek taki... Niż rozgadany za bardzo, prawda? Gdybyście mieli powiedzieć, Pan Bóg ma wiele imion i Pan Jezus ma wiele imion. Gdybyśmy chcieli przywołać najwłaściwsze imię, jeśli chodzi o Pana Jezusa, na okres Jego ziemskiego pobytu tutaj. Na okres ziemskiego pobytu, no ma wiele imion, król, pan panów, syn Boży i jeszcze wiele innych, ale nie chcę wymieniać tego, o które mi chodzi. Sługa, o. Teraz gdybyście chcieli określić, że na ten okres ziemski, na tej misji na ziemi, jakie najbardziej odpowiednie imię, które w Biblii widzimy, nie tak, że wy sobie wymyślicie tak, a mi się wydaje, że nie, które w Biblii mamy potwierdzone. Immanuel, no jest tylko raz powiedziane Immanuel, gdzieś tam w proroctwie. Proszę? Wszechmocny? Tutaj na ziemi? A, no nie. Nauczyciel, bardzo dobre, ale nie najwłaściwsze. Proszę? Syn człowieczy. O, bardzo fajna odpowiedź, ciekawa. Tylko, że to nie jest, to jest określenie jakby jego, to jest bardzo, ja chciałbym na tym w ogóle może za jakieś kazanie powiedzieć, ale to jest niesamowite. Syn człowieczy, Pan Jezus o sobie mówi cały czas, syn człowieczy. To jest do tych ludzi, ja powiem tak, to jest do tych ludzi, którzy mają problem z tym, żeby powiedzieć, że Jezus przyszedł w ciele. Są tacy chrześcijanie, którzy mają problem i mówią, nie, no w ciele, ale przecież to jest Bóg. Ale to jest Bóg, Syn Boży, a szybko odsuwają to. Pan Jezus nigdy o sobie jakby nie powiedział Syn Boży, ale mówił Syn Człowieczy. I to coś znaczy, Syn Człowieczy. A mówi, nie, Syn Boży. My wolimy Syn Boży. O, poczekaj. My mamy swoje mity i trudno nam jest przyjąć to, co w Biblii jest napisane. Nawet mało trudno nam jest przyjąć, pogodzić się z tym, co Jezus o sobie mówi. Nie był rozpoznany jako Syn Boży. I nie dlatego, że ludzie byli ślepi. Nie. Sam mówiąc to, że Syn Człowieczy nie chciał być rozpoznany. Tak. Bo to nie było właściwym, jakby to nie było najlepszym nazwaniem Jezusa, Syn Boży, gdy był tutaj na ziemi. Syn Człowieczy. Ale to tak. Natomiast... Nauczyciel, oczywiście, nauczyciel, bo nikt, książę pokoju. Już wam powiem. Baranek Boży. Przyszedł na tą ziemię jako baranek Boży. Gdybym miał wybrać z trzech, przyszedł na tą ziemię jako Syn Boży, jako Zbawiciel, jako baranek Boży. To wszystkie są idealne, można powiedzieć. Ale kochani, najbardziej właściwym jest baranek Boży. I to tak bardzo mocno w ostatnim okresie do mnie przemawia. Bardzo wiele mi to w serce daje takiej naprawdę radości, wdzięczności i chwały. Mogę więcej jakby rozmyślać o tym, czym jest dzieło odkupienia, co Jezus Chrystus uczynił. Baranek Boży. Bardzo zdziwimy się, jak będziemy czytać Księgę Objawienia, gdzie no, to już jest Pan Jezus w całej swojej jakby chwale, to już jest po wszystkim. To już jest po wszystkim. To już jest po narodzeniu, to już jest po śmierci na Golgocie i to już jest po zniebowstąpieniu. Jan, kiedy widzi Pana Jezusa, kiedy widzi Go między tronem, a wśród starców, wśród aniołów, cherubinów i tam spotykamy, a pośród nich baranek. I bardzo często, i najczęściej. Ja nie powiem, że tylko tak, ale najczęściej. Baranek Boży, jak ważną rzecz, jak wielką wagę niebo, Bóg przykłada do tej części, do tego charakteru Jezusa Chrystusa, baranek Boży. A teraz krótko jeden wiersz tylko, a później może jeszcze parę. Jan wydaje takie świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie. W pierwszym rozdziale, kiedy widzi Pana Jezusa, 29 wiersz. Nazajutrz Jan ujrzał Jezusa idącego do Niego i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ja myślę, że no my lubimy najbardziej mówić Król, Pan, Syn Boży, Pan Jezus. Nie wiem dlaczego jakby baranek Boży. Tak gdzieś to na marginesie. Gdy jeszcze raz powiadam, niebo nazywa Go barankiem. Słowo Boże nazywa Go barankiem. On przyszedł, by nas zbawić. Tak. Ale gdyby przyszedł jako Zbawiciel, a nie jako baranek, nie byłoby możliwości zbawienia. Bo któż miałby złożyć ofiarę? Któż miałby na ołtarzu złożyć życie? A ponieważ przyszedł jako baranek, może być również Zbawicielem. Może być tym, który daje życie wieczne. Tak, gdy Pan Jezus przyszedł na ziemię, ten okres, gdy opuścił niebo. Też tak, wiecie, jak myślałem o tym, kochani, Pan Jezus opuścił niebo. Był okres czasu, kiedy Jezusa nie było w niebie. Wyobrażacie sobie, co to ja. Wiecie, to jest. To, tak jak na przykład nasze dziecko opuszcza dom. Powiedzmy, wyjeżdża do szkoły. Jak daleko to na miesiąc. Nie ma go w domu. Nie jest to. Nie, to jest dziwna sytuacja, prawda? No dziwna. No, rodzice by chcieli, żeby był z nami, tak? Jak wraca, to przecież jak go witamy z radością, prawda? A jak wyjeżdża, to tak smutno nam, że wyjeżdża, że opuszcza dom. Jezus opuścił niebo. Nie był tam i tu. Nie było go tam. Był tu. Opuścił niebo. Wyobrażacie sobie? To jest coś niesamowitego, kochani. To, co należało do niego, to gdzie był od ani początku, ani końca. Od wieków. Nie ma początku. Był tam. Nagle nie ma go w niebie. Jest na ziemi. Stąpił z nieba. Nie podzielił się i część siebie, jego się narodziła tutaj, ale najważniejsza część została. Nie. Przyjął postać człowieka, sługi, jak ktoś powiedział. Tak, to też jest bardzo, bardzo istotne. I Pan Jezus, gdy przyszedł na ziemię, przyjął cechy baranka. Przyjął cechy baranka. Nie króla, a mógł przyjąć króla cechy, prawda? Mógł, ktoś inny, Syn Boży, przez którego wszystko się stało, który stworzył z Ojcem niebo, ziemię, wszechświat, wszystko z Niego i przez Niego, mógł przyjąć postać czy cechy króla? Oczywiście, że mógł. Nie przyjął cech króla. Nie przyjął cech mocarza, a nie mógł przyjąć cech mocarza? Był ktoś silniejszy od niego? Miał jakiś problem z demonami, z chorobami, ze śmiercią? Żadnego. Z morzem? Mógł być mocarzem? Mógł przyjąć cechy mocarza? Nie przyjął cech mocarza. Przyjął cechy baranka. Mógł przyjąć cechę władcy. Przecież był władcą. Przecież był stwórcą. Kimże człowiek w porównaniu do niego nie przyjął cech władcy? Właśnie sługi. Absolutne przeciwieństwo. Przyjął cechy baranka. Cichego i pokornego. Nawet powiem w wymiarach ludzkich, nie boskich, nie niebiańskich. No, powiem, pokorny z nieba, no to tutaj taki wielki, że nie, nie. Wśród ludzi, wśród nas przyjął cechę sługi, pokornego i cichego. Niesamowite. Miał dokonać największego dzieła, miał dokonać najbardziej trudnego zadania, jakie kiedykolwiek, ktokolwiek na świecie miał. I przyjął cechy pokornego, cichego. Przyjął cechy baranka. Dlatego, że naprawdę nam, ludziom, potrzebny był ktoś, kto poniesie nasze grzechy. Nam, ludziom, światu, potrzebny był ktoś, kto przejmie sprawiedliwy, nieodwołalny Boży sąd. Kara za grzech jest śmierć. Był potrzebny ktoś, kto weźmie na siebie sąd Boży i umrze za grzechy nas wszystkich. Był potrzebny baranek, niezwykły baranek. Nie ten, których było setki, tysiące w okresie Starego Testamentu. Naprawdę te baranki. Nie ten, nie taki, który miał wziąć na siebie grzechy całego świata. Na ziemię przyszedł Boży baranek. Jan mówi, Jan Chrzciciel, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Kiedy tak też nad tym myślałem, nie wiem, bo ja nie jestem z tych, którzy od razu lecą do oryginału i do 10 przekładów, żeby zobaczyć, prawda, nieprawda, tak czy nie tak. Nie wiem, nie rozumiem takiej postawy. Ale to jest napisane grzech świata. Grzech. Nawet nie grzechy. Czy tylko jeden grzech? Ale to i wiecie, co zrozumiałem, że Pan Jezus wziął grzech świata. To wszystkie te grzechy, te miliony, miliardy grzechów, tak? Nasze myśli wszystkie grzeszne, pożądliwości, wszystkich ludzi, wszystkich wieków. Przecież to jest nieprzeliczone. Nieprzeliczone. Jest to określone jako jeden wielki, potężny grzech, który ma swoje zamknięcie. I Jezus ten grzech na siebie wziął. Boży baranek wziął grzech świata. Czyli wszystkie, absolutnie wszystkie grzechy, jakie były popełnione, jakie można było popełnić, który gładzi grzech świata. I tam, gdzie przychodzi moc krwi baranka, tam grzech jest zgładzony. Wszelki grzech jest zgładzony. Od A do Z. Nie tylko grzechy, a może któregoś zapomniał. Nie. Wszystko, co jest grzechem, wszystko, co jest ciemnością, jest zgładzone. Gdy grzesznik przychodzi do Pana Jezusa w pokucie, gdy wyznaje Mu swoje grzechy, gdy mówi, Panie, oczyść, bo jest... Pytanie. Gdy zeznaje swoje grzechy, tak? I mówi, Panie, przeklinałem, przepraszam, Panie, piłem, Panie, cudzołożyłem, Panie, oszukiwałem, kradłem, zabijałem, wybacz mi. To jak myślicie? Pan Bóg mu wybacza wszystkie tylko te, które wymienił? Wszystkie mu wybacza. Nawet tych, których nie wymienił. Tak? Trudno, żeby grzesznik, który przez 50 na przykład lat grzeszył, żył w ciemności, wyznał Bogu imiennie wszystkie grzechy, tak? Ale czuje wolność, tak? Bo kiedy przychodzi do Pana Jezusa, kiedy mówi, ratuj mnie, oczyść mnie z moich win, to krew baranka gładzi grzech świata, gładzi twój grzech, wszystko. wszystko. Wszystkie korzenie. Nie ma czegoś takiego, że Bóg zgładził twój grzech, ale korzeń tego grzechu gdzieś jeszcze tam wyrósł i tam został. I coś trzeba. Są takie dzisiaj nauki, przekleństwa pokoleniowe. A, ci przebaczył, ale jeśli twoja babka i prababka się parała tymi, to jednak to siedzi. To jest naprawdę, to jest straszna nauka. Tak jakby Jezus nie wiedział o tym. Dzisiejsi mądrzy wiedzą. Tak jakby Pan Jezus nie wiedział o tym, że ktoś, że babka się parała i nie załatwił tego. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I przyszedł na świat Boży baranek. Świat potrzebował i Bóg przede wszystkim. Bóg potrzebował baranka, którego można było ofiarować za grzechy. Dlatego, że karą za grzech jest śmierć i nie ma innej drogi wyjścia, tak? Musiał ktoś umrzeć, ktoś, kto był czysty, ktoś, kto musiał być czysty. Musiał być nieskazitelny, tak jak każdy baranek, nawet ta owieczka ze Starego Testamentu, ona też musiała być bez skazy. Chociaż dźwigała grzechy jednego człowieka, który przychodził i wyznawał swoje grzechy i składał je na głowę baranka i on był zabijany. I jego krew, tego baranka, uwalniała tego grzesznika od jego wyznanych i złożonych grzechów. To nawet ten baranek musiał. Ich było tysiące, setki tysięcy. Przez całe te wieki, które tam się od Izraela poczęły. Wszystkie były bez skazy. Najpiękniejsze, najładniejsze. Jeśli kapłan zauważyłby skazę, to by wygonił tego Izraelitę razem z tym barankiem. Nie wolno było takiego składać na ofiarę. Tym bardziej ten Boży baranek, Bóg potrzebował baranka, aby dokonać pojednania z grzesznikami, aby móc odpuścić, aby móc powiedzieć człowiekowi, wolny jesteś. Ktoś zapłacił cenę za twój grzech, straszną cenę. Potrzebny był Boży baranek i Pan Jezus Chrystus przyszedł jako Boży baranek. I gdy był na tej ziemi, on był niezwykły, był mądry, był mocny, był wspaniały, miał mądrość i mógł się spierać z ludźmi, z przeciwnikami swoimi, mógł dochodzić swojego, mógł ich przekonywać, bo miał atuty, bo miał argumenty, ale on tego nie robił, bo on był barankiem. Nie przyszedł, aby dyskutować z ludźmi. Nie przyszedł, aby się spierać z ludźmi. On przyszedł, aby być barankiem. Choć miał niezwykłą moc i wiemy o tym, tak, kiedy uzdrawia chorych, których nikt nigdy, jak świat światem, jak wieść głosi, nikt nigdy nie uczynił takiego cudu. Bo któż to słyszał, żeby ślepo narodzonego mu przywrócić wzrok? Nikt nigdy, tak jest napisane w Słowie Boże. A on przywrócił. Miał niezwykłą moc. Miał moc, bo uspokoił na jedno zdanie, uspokoił rozszalałe morze i wiatr uciszył. Nikt tak nie mógł zrobić. Miał niezwykłą moc, ale nie używał jej, aby walczyć, aby zniszczyć swoich przeciwników. Nie. Używał jej, by uzdrawiać chorych, by leczyć, by uwalniać od demonów, bo to był Boży baranek, łagodny. Mogli przychodzić, ponieważ był taki, mogli przychodzić do niego wszyscy, do baranka, cichego i pokornego. Mogli przychodzić wszyscy, biedni, opuszczeni, znienawidzeni, wyrzuceni ze społeczeństwa i przychodzili. Bo wśród nich stał baranek. Łagodny i cichy. Pełen dobroci i pełen miłości. Niezwykłej miłości. Nawet dzieci lgnęły do Niego, bo był dobry, po prostu dobry. Był barankiem. Może ludzie i widzimy to w Ewangelii. Woleliby widzieć Go wielkim. Woleliby widzieć Go jako woza, który rozpędza armię rzymską. Ale Pan Jezus nie przyszedł, aby wypełnić wolę ludzi, aby ich oczekiwania spełnić takie. On żył przed swoim Ojcem i wiedział, że Ojciec posłał Go jako baranka. On wiedział, że to jest Jego misja, być Bożym barankiem. Chcieli obwołać Go królem. Przyszedł taki moment, że kiedy widzieli, co się dzieje, co On czyni, powiedzieli, obwołajmy Go królem. Musimy Go obwołać królem, ale to nie był król. To był baranek. I dlatego uszedł, schronił się, odszedł. Nie przyjął tej propozycji, bo to był Boży baranek. Piłat myślał, że ten skazaniec, który mu przeprowadzili, będzie się bronił, bo widział już wprost, widział. Człowiek, który z niewiele miał z tym wspólnego, widział, że to jest zmowa. Widział, że to jest fałsz. Pyta się, nie bronisz się? Zobacz, co mówią na ciebie. Mógł się bronić, ale on miał być barankiem. On wiedział, że jego cel to ofiara, to Golgota. A gdy pluli na niego, gdy mu zasłaniali twarz, oczy i bili go w twarz i mówili, prorokuj, kto cię uderzył. Naigrywali się, szydzili. Nie odpowiedział ani słowa. Bo stał mi przed nimi, wśród nich, Boży baranek. Bardzo dobrze to ujmuje prorok Izajasz. Na pewno dobrze znacie, tylko przypomnę. To są piękne słowa. W 53 rozdziale, 7 wiersz. Znęcano się nad nim. Lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Bo to był Boży baranek, nie król. Nie Pan, nie mocarz. On był Bożym barankiem. Gdy wisiał na krzyżu, czytamy, że szydzili z Niego, drwili, wołali, stąp z krzyża, a uwierzymy Ci. Ten, który wszystkich innych ratował, samego siebie nie może ratować. Szydzili z Pana Jezusa, gdy wisiał na krzyżu. Dlaczego nic się nie stało z tymi ludźmi? Dlaczego piorun w nich nie uderzył? Dlaczego ziemia ich nie pochłonęła? Mogła. Wiecie, kiedy się Mojżeszowi sprzeciwili kiedyś na pustyni Synaj, ziemia ich pochłonęła. Otworzyła się ziemia i pochłonęła całe rodziny. A tutaj Synowi Bożemu, Jezusowi, bluźniom, szydzą, i nic się nie dzieje. Wiecie dlaczego? Bo na krzyżu wisi baranek. Boży baranek. Bóg go wybrał. Kochani, Bóg wybrał tego baranka. Każdego poprzedniego baranka wybierał ten, który szedł złożyć ofiarę. Wybierał Izraelita. Miał swoje owce i gdy wiedział, że nabroił, gdy wiedział, że ciąży na nim grzech i chciał się go pozbyć, szedł do swojego stada i patrzył na te owce i najpiękniejszą wybierał. A Bożego Baranka Jezusa wybrał Ojciec. Nikt z nas. Jan, kiedy w 5 rozdziale objawienia Jana czytamy, gdy widzi tron, księgę zapisaną wewnątrz i z zewnątrz i opieczętowaną pieczęciami i słyszy, że nikt się nie znalazł godny otworzyć tą księgę ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią. Nikt nie znalazł się godny otworzyć tej księgi. Jan płacze, bo jest z czego płakać. Jest przyczyna płakać, naprawdę. Księga życia jest. Tam są zapisane imiona dzieci Bożych, ale któż może je odczytać? Któż może powołać do życia? Lud Boży, prawdziwy, święty, oblubienicę Bożą. Nie ma nikogo ani na ziemi, ani na niebie, ani pod ziemią. I płacze. Podchodzi do niego anioł i mówi, nie płacz. Jest. Znalazł się. Halleluja. Znalazł się Boży Baranek. Znalazł się ktoś, kto jest godzien otworzyć te księgi. I Baranek podchodzi do tronu i bierze od siedzącego na tronie księgę życia. Bracia i siostry, to jest niezwykłe, wiecie? To jest niezwykłe. Wielu było mądrych nauczycieli w Izraelu. W całej historii oni mieli naprawdę niezwykłych, mądrych, którzy znali Boże Słowo, którzy znali przykazania Boże, którzy rozumieli Boga. Wielu było takich. Nauczali lud prawdy Bożej. Dobrze nauczali. Na tyle, na ile Bóg im objawił, na tyle, na ile Bóg im przekazał, rozumieli to. To byli mądrzy nauczycielowie. Ale nagle pojawił się nauczyciel, który przewyższał wszystkich znanych. Właśnie nauczyciel. Nauczycielu dobry, zwraca się do niego pewien człowiek. Z tych nauczycieli w Izraelu niewielu było dostępnych dla wszystkich, a w zasadzie dla wybranych. Jeśli ktoś należał do szkoły jakiegoś nauczyciela, chlubił się tym, tak jak Paweł na przykład, chlubił się, tak, że był uczniem Gamaliela. Ale nie wszyscy się mogli tym chlubić. To tylko wyjątkowi ludzie. A gdy przyszedł Jezus, ten był przystępny dla wszystkich. Dla wszystkich. I trędowaci mogli przyjść i pokłonić się przed nim i upaść na kolana. Kochani, oni złamali. Oni złamali istniejące zasady. Nie wolno im było się zbliżać, a oni się zbliżyli. Trędowaci mieli krzyczeć i ostrzegać, trędowaty, żeby ludzie mogli ich omijać. A oni przyszli przed Jezusa, mogli przyjść. On był dostępny dla wszystkich, i dla tych bogatych, i dla celników, którymi wszyscy pogardzali i mieli ich w nienawiści. Nie wywyższał się ponad innych Jezus. A uczniowie nie rozumieli, kto to jest. Tak naprawdę w pełni nie rozumieli, kto to jest. Nawet gdy Piotr jakby rozpoznaje Jezusa, tyś jest Syn Boży, tak? Było to naprawdę objawienie, była to rewelacja dla wszystkich, było to coś niezwykłego dla uczniów nawet, dla tych, którzy z Nim byli dzień i noc. Jezus mówi, Piotrze, to nie krew i ciało ci to objawiło, to Duch Boży ci to objawił. To mój Ojciec ci to objawił. Tego inaczej nie można było dostrzec. Może myślimy sobie tak, że och, tam nie wiem, gdybym ja był tam wśród tych, no przecież ja bym w pierwszym miesiącu powiedział, ty jesteś Synem Bożym. Tak? Nie powiedzielibyśmy tego. Nikt nie mógł powiedzieć tego. To był Syn Człowieczy. I takiego go znali. I mówili, kto to jest? Co się dzieje? Nie rozumieli tego, że może powiedzieć, umilknij i wiatr ustaje. Nie że chodzi po wodzie. Nie mogli, kto to jest? Że i wiatr, i morze są. No nie, no kto to jest? I dalej nie mogli przemyśleć. Ale gdy nawet Piotr dostaje to objawienie od Boga, ty jesteś Synem Bożym. Jest tak napisane, że odtąd, od tego momentu, Jezus zaczął im mówić wprost, że Syn Boży, Syn Człowieczy musi być oddany we władzę ludzi, ukrzyżowany. Zaczął im mówić wprost, a oni nie rozumieli tego. Nie rozumieli tego. Nie rozumieli, dlaczego tak często chodzi na modlitwę. Dlaczego się oddala od nich i idzie się modlić? Dlaczego tak woła do Ojca? Ja myślę, że słyszeli nieraz, jak Jezus wołał do Ojca. Bo jest napisane, że z głośnym wołaniem, ze łzami zanosił modlitwy, prośby i błagania. Słyszeliście kiedyś błaganie? Jako dzieci, jeśli wyrośliście w domu wierzących, słyszeliście kiedyś błaganie waszych ojców, rodziców, matki? To jest rzadki przypadek, wiecie? Coraz rzadszy. Ale powiem tak, jeśli słyszeliście, jak ktoś zanosi błaganie, jak wasza mama modli się na przykład za waszego ojca, który od, czy za was, to powiem, będziecie pamiętać to do końca życia. Jeśli nie słyszeliście, no to jesteście o to ubożsi. Powinniście słyszeć. Wasze dzieci powinny słyszeć. Jeśli odstają od Boga, jeśli jest coś nie tak w ich życiu, jeśli wybierają złą drogę, a wy im mówicie, znają, słyszą wasze słowa, słyszą wasze napomnienia, słyszą wasze rady, prawda? Słyszą, bo mówicie im, tak? Wiecie, co powinni słyszeć, jak się modlicie? I wołajcie do Boga za nimi. Powinni to słyszeć. Wiecie, jaką to ma siłę? To jest tak, to wywiera tak wielkie, powiem, takie wielkie piętno w sercu, w sumieniu człowieka, że on to pamięta. Ja pamiętam, jak moja mamusia modliła się kiedyś za mojego ojca. Źle się stało w jego życiu, w duchowym życiu. Bardzo źle się zrobiło w jego życiu w pewnym momencie. Ja widziałem, jak ona biegnie, nie idzie, jak ona biegnie do łazienki, zamyka się w tej łazience i słyszę, jak ona płacze i woła. I ja tego nie zapomnę nigdy. To ma niezwykłą wymowę, kiedy wołacie do Boga. Wiecie, dzisiaj, nie wiem, wielu chrześcijan w ogóle nie wie, nie rozumie, że trzeba wołać do Boga. Że trzeba zanosić z wołaniem, ze łzami prośby i błagania do tego, który może nam dać siłę. Mówią, jak nie wychodzi, to po prostu nie wychodzi. Jak nie mogę sobie poradzić z grzechem, no to nie wiem, poczekam, może jutro sobie poradzę, a może za 10 lat sobie poradzę. Co za podejście. I tacy ludzie nie rozumieją, czym jest zwycięstwo, wiecie? Nie rozumieją, czym jest zwycięstwo. Oni nie wiedzą, że jest zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Oni nie wiedzą, że jest wolność w Jezusie Chrystusie. Nie wiedzą. Mówią, no jak będzie, to będzie, no ale nie ma, na razie nie ma. No szkoda, że nie ma. Nie rozumieją, wiecie, jak przychodzi moc Ducha Świętego i uwalnia ich. Siedzą nieraz w grzechu, powiem, pół swojego życia. Wiecie, dlaczego siedzą? Bo nigdy nie zawołali do Boga, tak jak Jezus wołał do Ojca codziennie. Bo nigdy nie upadli na kolana i z wołaniem i ze łzami wołali, Ojcze, ratuj mnie od śmierci. Tak Jezus wołał. Tak jest napisane w Słowie Bożym. Ja nie zmyślam. Tak Jezus wołał. Ja już tu u was czytałem to na pewno z 3 razy, nie chcę czytać 4 raz. Bo tak Jezus wołał. Wiecie, kiedy człowiek naprawdę jest zdesperowany, żeby zwyciężyć, żeby porzucić. Przyszedł do mnie pewnego razu młody, nie taki młody, brat. I miał taki bardzo wielki problem. Powiedział, bardzo mi jest ciężko. Bardzo mi jest źle. Popełniam grzech. Jestem w pornografii. pornografia i samogwałt. Nie mogę sobie z tym dać rady. Ja byłem zdziwiony, bo wiedziałem, że to jest człowiek, który naprawdę miłuje Boga i to nie jest taki letni chrześcijanin. Byłem zdziwiony, że to się w jego życiu pojawiło. I mówi, próbowałem już, modliłem się do Boga. Źle mi jest z tym bardzo. I płakał. Nie wiem, co robić. Nie wiem, co robić. Nie daję sobie rady. Ja mu powiedziałem, ty musisz powstać przeciwko temu grzechowi. Musisz wstać w wierze, w mocy Bożej. Wstać i powiedzieć nie. Ty musisz się zaprzeć siebie aż do krwi, jeśli trzeba będzie. Bezwzględnie. To nie będzie tak, że ty będziesz biadolił, a pornografia ci się sprzykrzy za 3 lata. Nie będzie tak. Pornografia sama cię nie zostawi. Nie. Jeszcze więcej będziesz zniewolony. Musisz powiedzieć nie. Musisz zaprzeć się samego siebie. Jak to się zaprzeć samego siebie w takim czymś? Musisz wziąć swój krzyż. Tam może umrzeć to. Ten grzech. Ale musisz stanąć. Musisz iść do komory swojej, zostawić. Przyjdzie taki czas. Ja ci nie wyznaczę tego czasu. Ale miej otwarte oczy, miej serce nastawione na to. Duch Święty ci podpowie, w którym momencie masz iść, a ci podpowie, masz zostawić wszystko, rzucić wszystko, najważniejsze rzeczy, najpilniejsze rzeczy i biec gdzieś tam. Ażeby mieć społeczność z Bogiem, aby wołać do Boga, aby wołać. Jeśli czujesz, że te modlitwy są płytkie, załóż post. I nie licz ile dni, że jeden dzień. Załóż i wołaj do Boga. Bóg ci da zwycięstwo. Dlatego, że Jezus złamał moc grzechu. Wierzycie w to, bracia i siostry, młodzi? Wierzycie w to, że Jezus złamał moc grzechu? Ja mówię, nie może grzech panować w twoim życiu. Żaden grzech. Nie wiem, ile upłynęło, czy 1,5 miesiąca, czy 2,5 miesiąca. Kiedy się spotkaliśmy, on przychodzi i w jego oczach są łzy. I muszę powiedzieć jedno, od tamtej rozmowy aż do dzisiaj mam zwycięstwo. Chwała Bogu. Jestem wolny. Wiem, że w Chrystusie jest wolność. I powiem ci tak, nie wiedziałem, że to przyjdzie tak lekko i tak szybko. O, rzecz, a jeszcze miesiąc temu czy 1,5 mówił, nie wiem, nie dam rady. Rozpacz, nie dam rady. Ale wiecie, co, wiecie dlaczego tak się stało? Ponieważ on powiedział sobie, to musi się skończyć. I założył posłów. Ja jeszcze nigdy tak, ale mówi, podszedłem do tego naprawdę całym sercem i całym życiem. Wszystkim, czym tylko mogłem dysponować. Bo nigdy w życiu nie puściłem kilka dni do tej pory. I przyszło to tak łatwo i tak szybko, chwała Bogu, bo Bóg nie chce nas trzymać w niewoli, prawda? To nie Bóg, szatan chce trzymać w niewoli do końca. Do końca. Ale Bóg? Jezus skruszył kajdany grzechu. Każdego grzechu. Nie ma już mocy grzech. Chwała Jezusowi. Ten Boży baranek przez swoje życie, przez swoje zwycięstwa. Przecież on zwycięstwo za zwycięstwem. On z grzechem walczył i pokonał grzech. On z szatanem walczył i pokonał szatana. On z pokusami walczył i pokonał pokusy. On był doświadczony we wszystkim jak my, ale w niczym grzechu nie popełnił. Zwyciężył. To był czysty baranek. Czysty, nieskazitelny, święty. I taki mógł ofiarować siebie. Ale uczniowie nie rozumieli, dlaczego Pan Jezus chodzi na modlitwę. Dlaczego tak woła do Boga? Co mu brakuje? Przecież nic mu nie brakuje. Jak patrzymy na niego, to jesteśmy pełni zachwytu. Czego mu brakuje, że on woła do Ojca? Przecież jest niezwykły pod każdym względem. Ale on wiedział, dlaczego woła. Nie rozumieli, że patrzą na baranka Bożego, wybranego przez Boga, który mówił o sobie: nie chciałeś ofiar, ni darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Oto idę, Ojcze, aby czynić wolę Twoją. A żeby czynić wolę Ojca, musiał modlić się. Musiał wołać. I tym był Pan Jezus Chrystus. Kimkolwiek widzieli Go ludzie, kimkolwiek widzieli Go uczniowie, najbliżsi Jego, Bóg, Ojciec, widział w Nim baranka, który może złożyć swoje życie w ofierze. I złożył. I złożył swoje życie w ofierze. Chwała Jezusowi. Dlatego dzisiaj jesteśmy wolnymi, bracia i siostry. Dlatego dzisiaj jesteśmy odkupionymi. Dlatego dzisiaj możemy powiedzieć: grzech nad nami panować nie będzie. Jaka to jest chwała. Powiem wam, jaka to jest radość, kiedy będziesz mógł tak powiedzieć: nie będziesz panował w moim życiu. Do swoich grzechów, do swojej słabości, do tych rzeczy, które cię pognębiają, które cię pokonują. Możesz powiedzieć: nie będziesz panował, i możesz to uczynić. I tak będzie. To nie jest tylko szlagier, to nie jest tylko hasło. To jest rzeczywistość, bracia i siostry. To jest rzeczywistość. I gdy oddał swoje życie, to było Boże zwycięstwo. To był dzień triumfu. To był dzień chwały. Niebo się rozradowało, kiedy Pan Jezus mógł powiedzieć: wykonało się, wykonało się. To nie była przegrana Jezusa, śmierć na Golgocie. Nieraz można usłyszeć, że to szatan chwilowo zwyciężył, że ciemność chwilowo zwyciężyła. Powiem wam tak, jestem przekonany, że szatan nawet na minutę nie miał zwycięstwa w swoim ręku. Nawet na minutę, nawet na sekundę. Nie miał zwycięstwa w swoim ręku nad Chrystusem. Bo jeśli ktoś myśli, że ukrzyżowanie to taka chwilowa przegrana, ale za chwilę do, chwała Bogu, 3 dni i wstał z martwych. Tam na krzyżu się działo całkiem co innego. Kiedy szatan kusił go na pustyni, tam gdzie przez 40 dni nocy nic nie jadł, to odniósł zwycięstwo, bo to była walka. Ale śmierć na krzyżu to nie była walka między diabłem a Chrystusem. To było złożenie ofiary. To było coś całkiem innego. Wiecie, gdy przyprowadzano baranka, kiedy baranka ofiarowano w starodestamentowej świątyni, po całej tej ceremonii, tak, złożenie, położenie rąk, wyznanie grzechów, i kapłan zabija baranka i krwią jego i tak dalej, czy to było ogłaszane jako zwycięstwo nad barankiem? No nie. To nie chodziło o walkę. To chodziło o to, żeby ofiara się znalazła. To było danie ofiary. Złożenie ofiary. Jezus nie przegrał z szatanem ani ze śmiercią. Nie przegrał ani z szatanem, ani ze śmiercią na Golgocie. Jezus złożył siebie w ofierze. I gdy myślę, że gdy diabeł usłyszał: wykonało się, on wiedział, co się stało. On wiedział, że przegrał z Kretesem, że już nic nie odwróci biegu historii, nic nie odwróci. Śmierć. To ludzie powiedzieli: zapieczętuj grób, postaw strażę, postaw strażę. Boży baranek. O oblubienicy jest powiedziane, że podąża za barankiem, dokądkolwiek idzie. Bracia i siostry, my teraz podążamy za barankiem. Wiecie, kiedy Pan Jezus mówi: ilekroć będziecie to czynić, wieczerza Pańska, tak? Ilekroć byście to czynili? Ilekroć? Nie wiem, 100 razy. Nie wiem, policzyliście, ile mieliście wieczerzy? No chyba nie. Ilekroć to czyniliście, śmierć Pańską opowiadacie. Zobaczcie, jakie to jest ważne. Ilekroć czynimy to, opowiadamy o śmierci Jezusa jako baranka Bożego. Idziemy za barankiem. Dlatego nasze życie ma być pełne pokory, pełne uniżenia. Dlatego nasze życie ma być życiem sługi, a nie Pana. Idziemy za barankiem. Kiedyś staniemy przed tym, który już jest Królem Królów i Panem Panów. I będziemy królować z Nim wiecznie. Cudowne. Daj Boże, aby ta droga za barankiem Bożym, myślę o tych ruchach, które dzisiaj wykrzykują tylko Król Królów i Pan Panów. I my mamy być i bogatymi, i mocnymi, i co tam jeszcze nie robić. Dymy nie się dzieją. Ach, to się dzieje, bo to jest nieporozumienie. Idziemy za barankiem. Pójdź za mną, mówił Baranek Boży. I uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. I dałby Bóg, aby to były dwie główne lekcje nasze. Będą i inne, oczywiście. Daj Boże. I módlmy się o to, żeby były i cuda, żeby były i uzdrowienia, żeby było naprawdę, żebyśmy oglądali działanie Ducha Świętego, bo to wszystko jest i było. Ale jeśli stracimy sentencję, apostołowie nie stracili sentencji, szli za barankiem, gdziekolwiek szedł, gdziekolwiek ich prowadził, cokolwiek to oznaczało. A oznaczało to, co jest napisane w Słowie Bożym. Sponiewierani, wyśmiani, odrzuceni, tak mówi Paweł o sobie i swoich współbraciach, przez świat, ale idą wiernie za barankiem. Chwała Bogu za to, że dał i że wybrał, że znalazł baranka, który mógł ponieść nasze grzechy, nasze winy. W jego rękach, tego baranka, jest dzisiaj żywot wieczny. On mówi, ja daję życie wieczne tym, którzy do mnie przychodzą. Niech będzie uwielbione imię Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa, Bożego Baranka. Amen.